Dzisiaj spróbujemy skończyć temat. Oczywiście to może tak, ja kończę głosić na temat ten cykl. To wcale nie znaczy, że powiem wszystko. Posłuchajcie mnie. Każde objawienie, które otrzymujemy tutaj na ziemi, jest cząstkowe. Bóg w swojej łasce, suwerenności nieraz może sprawić, że to objawienie będzie poszerzał dla ciebie. Kiedy patrzę na swoje 36 lat z Bogiem, chcę wam powiedzieć, że moja teologia nieraz musiała się zmienić. Jeśli czegoś nie doświadczasz z Bogiem, to może twoja też musi się zmienić. Bo to słowo nie zmieni się. Ono jest niezmienne. Mówiliśmy, że łaska jest Bożym darem. Dar albo przyjmujesz, albo nie. Dar możesz nie potrafić dzisiaj jeszcze przyjąć i to jest możliwe. I dzisiaj się podzielę pewnym osobistym świadectwem tego. Ale o dar się nie prosi. Dar się przyjmuje. Mówiliśmy o tym, że łaska zbawia człowieka. I to wszystko dzieje się poprzez naszą wiarę. Nie wiarę w wiarę, ale wiarę w objawione dzieło krzyża. Żeby zrozumieć, łaskę potrzebujesz mieć objawienie. To nie jest sprawa intelektualna. Potrzebujesz mieć objawienie, co się stało na krzyżu dla mnie osobiście. Nie dla mojego współmałżonka, przyjaciela, znajomego, sąsiada, dla mnie osobiście. To objawienie przynosi Duch Święty. Nikt inny nie przynosi objawienia. Jezus powiedział, że kiedy On przyjdzie, z mego weźmie i wam oznajmi. To dlatego jest tak ważne, żeby poznać tą cudowną osobę. I będziemy mówić w przyszłości. Będę się dzielił o tej osobie. Żeby poznać ją i mieć z nią społeczność. Dlatego, że tylko w czasie społeczności przychodzi objawienie. Kiedy poznajesz, kiedy pragniesz. Mówiliśmy, pokazywałem pewne fragmenty ze Starego Przymierza na temat łaski. W moim życiu wierzę, że to Duch Święty właśnie z Bożej łaski sprawił, że jest kilka biblijnych postaci, które On w szczególny sposób jakby położył mi na sercu, żeby studiować ich życie. Pierwszy to był Abraham. I zastanawiałem się nieraz dlaczego. Dlatego, że on jest ojcem wiary. Wiecie, kto to jest ojciec? Ojciec to jest ten, który zdradza. Ten, który zapoczątkował. On jest Ojcem ustanowionym przez Boga. I ciekawa rzecz, to Bóg w suwerenny sposób go wybrał. On się nie spodziewał, że któregoś dnia Bóg do niego przemówi i jego życie się zmieni. Więc to był suwerenny wybór Boga. Oczywiście on patrzył na serce i to jest zapisane wszystko. Drugą osobą to był Dawid. I zastanawiałem się, dlaczego Dawid? Dawid jest chyba jedyną osobą żyjącą w Starym Przymierzu, pod prawem, który zrozumiał, przynajmniej w jakiejś części, czym jest Boża łaska i doświadczał jej. Pastuch został w suwerenny sposób powołany na króla. Czy spodziewał się tego? Absolutnie nie. To był suwerenny wybór Boga. I to była jego łaska dla życia, jego powołanie. I kiedy patrzysz na całą historię Dawida, na jego życie opisane w Biblii, to nie był doskonały człowiek, ale było w jego życiu coś, co sprawiało, że Boża łaska zawsze dla niego była dostępna i on nauczył się czerpać z tej łaski dla siebie. Nigdy się nie usprawiedliwiał przed Bogiem. A więc miał pokorne serce, stawał w prawdzie. I kiedy stracił tę obecność Ducha Świętego, tam jest opisane prawdziwe, pokutujące serce, które woła o miłosierdzie i o łaskę. Więc Bóg nie mógł nie odpowiedzieć na to. Inną osobą z Nowego Przymierza jest Paweł, który napisał większość Nowego Testamentu. Ale kiedy patrzymy na te niektóre fragmenty, na przykład okopana jest nad tymi, którzy się go boją, nad tymi, którzy spodziewają się jego łaski. Biblia mówi, że Bóg przepatruje całą ziemię i patrzy na każdą osobę. Którzy w swoich okolicznościach życia spodziewają się jego łaski dla siebie. Spodziewają się. Żyli w bojaźni Bożej, a jednocześnie nie byli doskonali, słabi, ale mieli bojaźń Bożą, poważnie traktowali Boga. Nie chcieli zrobić nic, żeby wyjść spod bojaźni pańskiej, dlatego spodziewali się w swoich okolicznościach łaski i otrzymywali ją. To z łaski Boga Dawid wołał: Panie, wskaż mi drogę, którą mam iść. Ciągle widzę, jak wiele Bożych dzieci żyje w zamieszaniu. Nie wiedzą, jaką drogą mają pójść, nie wiedzą, co mają zrobić w danej sytuacji. Wskaż mi drogę, którą mam iść, bo ku Tobie podnoszę duszę swoją. Gdzieś, kiedy dusza jest w zamieszaniu, żeby doświadczyła łaski, potrzebujesz oddalić to zamieszanie, cofnąć się jakby krok do tyłu i oczekiwać, aż przyjdzie, bo przyjdzie. To jest tak jak z pływakiem. Jeśli skurcz chwyci pływaka, kiedy zacznie szamotać się w wodzie, prawdopodobnie się utopi. Miałem kiedyś kolegę w szkole średniej, był mistrzem Europy w pływaniu, potem był chyba w pierwszej trójce mistrzostwa świata w ratownictwie wodnym. I on opowiadał nam taką rzecz. Jeśli wir cię wciągnie, poddaj mu się. Niech cię wciągnie do dna, odbij się w bok. Wtedy wyjdziesz. Będziesz uratowany. Jeśli zaczniesz się szamotać, zginiesz. Jeśli dusza się szamocze, pogłębia to. Nieraz wiecie, że Bóg Ojciec, każdy ojciec wychowuje swoje dzieci. Amen. Czy wychowanie zawsze jest przyjemne? Nie. Kiedy patrzę na dzisiejszy świat, wszyscy krzyczą o demokracji. Demokracja zasila niezależność i bunt. Dlatego uważam, że to jest system prosto z piekła rodem. W Bożym Królestwie nie ma demokracji. Demokracja zasila niezależność człowieka. A niezależność prowadzi do buntu i odwrotnie. W Księdze Lamentacji Jeremiasza przeczytam coś. W 3 rozdziale. Pan nieraz zasmuca swoje dziecko i potrzebujesz umieć rozpoznać, skąd ten smutek jest. W moim najtrudniejszym czasie z Bogiem, ja wiele razy, gdyby ktoś z zewnątrz popatrzył, to by powiedział tak, ten człowiek chodzi, żyje w depresji totalnej. Jest taki smutek, a nieraz połączony z takim ogniem wewnętrznym, który wypala w tobie coś. Wiesz, co wypala? Niezależność, brak poddania, niewiarę. Bunt. To pali cię w środku. I nieraz ta słodycz obecności Pańskiej odchodzi od człowieka. I masz taki smutek wewnętrzny, który często jest połączony z tym, że On pokazuje ci prawdę o tobie, jaki naprawdę jesteś. A wiesz, że nie chcesz taki być. Więc jest smutek. Biblia mówi, to Paweł o tym nauczał, który jest z Boga, który sprawia upamiętanie i nikt go nie żałuje. Czyli taki smutek prowadzi do nawrócenia zawsze. Najpierw do upamiętania. Samo upamiętanie nie zmienia życia. Upamiętanie połączone z nawróceniem zmienia życie. Przestudiujcie sobie od 15. do właściwie do końca tego rozdziału, ale pokażę tylko jeden fragment. Od 31, 31 i 2 wiersz. Albowiem Pan nie odrzuca na wieki, gdy zasmuca, znowu się lituje według obfitości swojej łaski. Zaiste nieumyślnie trapi i zasmuca synów ludzkich. Nieraz ojciec to czyni, dlatego, że to jest proces wychowywania jego dziecka. Jeśli chcesz chodzić z Bogiem, potrzebujesz to rozpoznawać w swoim życiu i mieć świadomość, że to z Bożej łaski Bóg to czyni dla ciebie, nie żeby cię pognębić, ale żeby oczyścić ciebie po to, żebyś był, mógł przyjąć Jego błogosławieństwa i stać się błogosławieństwem dla innych. Ten fragment pokazuje, on często uczy Bożych dróg, daje zrozumienie Bożych dróg, jak Bóg działa, dlaczego tak działa, po co to jest wszystko i tak dalej, i tak dalej. Biblia mówi, to jest Psalm 25, 10 werset, wszystkie drogi Pana są łaską i wiernością dla tych, którzy strzegą przymierza i nakazów Jego. Wszystkie drogi Pana, wszystkie drogi Pana są łaską Jego dla nas, Jego wiernością dla nas. Ale to jest dla tych, którzy strzegą przymierza. Jeśli mąż lub żona łamie przymierze, to przynosi ból i cierpienie. To zatrzymuje błogosławieństwo. Mówiliśmy o tym, że życie w bojaźni Bożej przyciąga łaskę. Mówiliśmy, że to pokora i uniżenie otwierają Jego uszy do słuchania, a Jego serce do dawania. A więc życie w realnym przymierzu, w bojaźni Bożej, wierność wobec Boga. Wiecie, wierność jest jedną z najcudowniejszych cech charakteru człowieka. Wiecie dlaczego? Bo Bóg zawsze jest wierny swojemu słowu. W Bogu nie ma, że jeśli mówię, mam dla ciebie to i to, a jutro ci powie nie, rozmyśliłem się. To nie jest natura Boga. Jego wierność jest czymś stałym. To są otwarte drzwi dla Bożej łaski, która zbawia, uwalnia. Mówiliśmy, że Bóg nieraz w suwerenny sposób wybiera ludzi, którzy doświadczają Jego łaski. Widać to w Starym Przymierzu, czyli w Starym Testamencie, widać to w Nowym. Czy Maria się spodziewała wizyty Gabriela? Absolutnie nie. A więc to był suwerenny wybór Boga. jest napisane, Jezus wzrastał w łasce u Boga i u ludzi. Czyli On wzrastał w tej łasce. Jak wzrastasz w łasce? Skoro łaska jest dla pokornych, to wzrastał w pokorze. Pamiętacie, co powiedział do uczniów? Jestem cichy i pokornego serca. Jako dorosły człowiek tak powiedział. Coś wam powiem. On jest jedynym wzorcem do naśladowania. Jedynym. Jedynym prawdziwym wzorcem. Nie kopią czegoś. Prawdziwym wzorcem. Jest napisane po Jego zmartwychwstaniu, że z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli łaskę za łaską. A więc Jezus, chodząc po tej ziemi, był pełnią Bożej łaski objawionej w ciele dla człowieka. Więc jeśli chcemy zrozumieć, czym jest łaska Boża, potrzebujesz patrzeć na Jezusa i prosić Ducha Świętego, żeby przyniósł Ci objawienie. A więc jeśli Jezus Chrystus poprzez swego Ducha mieszka w Tobie, mieszka w tych, którzy się narodzili z Boga i przyjęli Ducha Świętego, oni mają dostęp do nieograniczonej łaski. Nieograniczonego źródła łaski, niczym nieograniczonego. To jest na takiej zasadzie, ile potrzebujesz, tyle możesz wziąć. Nie zabraknie dla nikogo. Mówiliśmy też o tym, że Boży tron stoi na fundamencie prawa i sprawiedliwości, łaski, miłosierdzia. Grzech spowodował, że ludzkość upadła, poszła, odeszła od Boga, umarła duchowo. Dar łaski przynosi usprawiedliwienie z wielu upadków. I znowu, widzicie, to jest dar Bożej łaski. Wrócimy do tego kluczowego wersetu. Efezjan 2:8-10. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. Paweł pisał to do Kościoła, czyli do ludzi nowonarodzonych. Łaską jesteście zbawieni przez wiarę. To nie z was, to jest Boży dar dla was. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. To słowo zbawieni oznacza zachowani przy życiu, ocaleni od śmierci. Jako dziecko miałem kilka sytuacji, gdzie mogłem zginąć. Ja wtedy nie wiedziałem i myślałem tak, no miałem szczęście. To nie było szczęście. To Bóg mnie ochronił. To Jego łaska mnie ochroniła, a nie szczęście. Szczęście jest bożkiem. Ocaleni od śmierci, wyratowani, wybawieni, ocaleni, uzdrowieni, przeprowadzeni bezpiecznie. Jak? Przez wiarę. Nie przez wiarę w wiarę. Przez wiarę w dzieło krzyża. Wiara to jest coś, co mieszka w sercu, nie w głowie. A więc, żeby mieć wiarę w dzieło krzyża, Potrzebujesz mieć objawienie, bo objawienie Duch Święty wkłada w serce człowieka, tego wewnętrznego, duchowego. To nie jest sprawa intelektualna czy emocjonalna. Nie, to jest rzeczywistość duchowa. Wiara jest duchem. Biblia też o tym mówi. Boża łaska przyniosła nam możliwość powtórnych narodzin. Pomyślcie przez chwilę. Gdyby nie to, ludzkość byłaby zgubiona na wieki. Narodzin z Boga, tak samo jak narodził się nasz Pan Jezus Chrystus. Jak On się narodził? Przez żywe słowo, które Maria przyjęła. W wierze. Pomimo, że po ludzku to było niemożliwe. Wiecie, dzisiaj jest in vitro. Wtedy tego nie było. Więc kiedy Gabriel jej powiedział, jak to się stanie, ona nie mogła pytać się rozumu swojego. To jest niemożliwe. I odrzucić słowo. Powiedzieć, nie, nie, to nie może być od Boga. Jaka jest z tego lekcja? Jeśli chcesz słyszeć Boga, słuchać Boga, słyszeć Boga, musisz słuchać sercem, a nie głową. Nieraz swój rozum musisz wyłączyć. Nie mówię, że zawsze, ale nieraz potrzebujesz to wyłączyć. Intelektualnie każdy wierzący ci powie, ja wierzę, że Bóg jest wszechmogący. Ale kiedy On przychodzi z czymś, a tu jest napisane, że On czyni to, co chce czynić. Niektórzy wierzący uważają, Boże, Ty nie możesz tak funkcjonować. Bo im się to nie zgadza z ich obrazem Boga. Więc mówią, nie, nie, nie możesz tak, ja nie wierzę, że to Ty. Każdy człowiek chodzący po tej ziemi miał i ciągle ma możliwość przyjęcia tego daru łaski nowych narodzin. To ciągle jest dostępne. Boża łaska też posłała nam na ziemię Ducha Świętego, tą cudowną osobę. Pamiętacie, Jezus przed odejściem powiedział do swoich uczniów: ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha Prawdy. Prawda jest związana bardzo mocno z pokorą. A Bóg pokornym daje łaskę. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może. Dlaczego? No bo go nie widzi i nie zna. Bo to jest duchowa osoba. Nie zobaczysz jej fizycznymi oczyma. Ale w duchu zawsze możesz rozpoznać, kiedy przychodzi, kiedy cię dotyka, kiedy cię inspiruje, kiedy do ciebie przemawia, kiedy cię prowadzi, kiedy ci przynosi objawienie. Można to rozpoznać. Wy go znacie, powiedział do uczniów. Zwróćcie uwagę, Jezus nie powiedział tego do tłumów. On to powiedział do swoich uczniów. Powiedział, wy go znacie, bo przebywa wśród was. Oni chodzili z Jezusem i powiedział, będzie w was. Każdy, kto słyszy słysząc Boże Słowo, przyjmuje je z wiarą do serca, który się upamięta i nawróci się do żywego Boga, może przyjąć ten najcudowniejszy dar. Pierwsze kazanie Piotra, kiedy Piotr głosił do wierzących w Boga Żydów. Nie tylko tam byli Żydzi, ale też byli. Oni byli poruszeni do głębi. Wiecie, co to znaczy? Że Duch Święty wziął słowa Piotra i skonfrontował ich serca i ich życie. Oni wiedzieli, że są na niewłaściwej drodze. I mówili, co my mamy czynić w takim razie? Piotr powiedział, upamiętajcie się. Pierwsza rzecz. Dajcie się ochrzcić, a otrzymacie dar. Pierwsza rzecz, upamiętajcie się. Bo Duch Święty skonfrontował ich serca. Gdy ja pierwszy raz słyszałem świadectwa ludzi, którzy przyjęli Jezusa, mówili o Nim, o kimś, jakby Go znali osobiście. Ja byłem w szoku. I kiedy oni się dzielili pewnymi świadectwami, powiem wam, Duch Święty skonfrontował mnie. I ja od razu wiedziałem, ja nie mam tego, co oni, o czym oni mówią. Od razu wiedziałem, oni mają coś, czego ja nie mam. To jest rozpoznawalne. Więc też potrzebowałem upamiętania i pokuty. Głębokiej pokuty. Nowe stworzenie, czyli nowy człowiek, człowiek z nieba, jest przeznaczony i wyposażony przez Boga Ojca do nowego życia. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Do nowego życia, życia z Bogiem. Życia, które na ziemi wypełnia wolę Ojca, która słucha Ojca i wypełnia Jego wolę, do dobrych uczynków wiary i miłości. Miłości do Boga i do człowieka. Życie dla Boga jest z Jego łaski. Jest ofiarą dla Niego. Ofiarą, która będzie wynagradzana. W jakiejś części tutaj na ziemi, ale przede wszystkim tam po drugiej stronie. Mówię tylko w jakiejś części tutaj na ziemi. Ci, którzy kochają Boga, żyją dla wieczności, nie dla tego, co jest tu. Boża łaska to jest Jego moc, którą On uwalnia dla tych, którzy pragną żyć, wypełniając wolę Ojca. Wypełniając Jego wolę na tej ziemi. Żyć takim życiem, które podoba się Ojcu. Wiesz, kiedy podobasz się Ojcu? Kiedy szanujesz Jego słowo, przyjmujesz je z wiarą i stajesz się Jego wykonawcą. Proste. Ta moc, której nośnikiem jest osoba Ducha Świętego, bo to jest Duch łaski, jest powiedziane, ona jest uwalniana dla pokornych i uniżonych, a nie dla dumnych, pysznych, niezależnych. Więc aby stawać się Jego błogosławieństwem dla potrzebujących tej ziemi, najpierw musisz sam przyjąć Jego błogosławieństwa. Wiecie, jest takie powiedzenie, z pustego i Salomon nie naleje, amen. Boże Słowo mówi, że każde błogosławieństwo przychodzi od Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa, i jest z Jego łaski, z łaski Boga dla człowieka niedoskonałego, nawet dla tego, który może 7 razy dziennie upadać. A więc to jest sprawa serca przed Bogiem. Zobaczymy kilka przykładów w Biblii. List do Rzymian, 4 rozdział. Trzynasty wiersz. Albowiem nie na podstawie zakonu była dana obietnica Abrahamowi bądź jego potomstwu, że ma być dziedzicem świata, lecz na podstawie usprawiedliwienia z wiary. 16 wiersz. Przeto obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski. Aby była z łaski. I aby była zapewniona całemu potomstwu, nie tylko temu, które polega na zakonie, ale temu, który ma wiarę Abrahama, ojca nas wszystkich. On jest ojcem wiary. Jest ciekawe, że sam Bóg wydał o nim świadectwo i powiedział, to jest mój sprawiedliwy. To jest sprawiedliwy, ten, kto przyjął usprawiedliwienie od Boga. W jaki sposób Abraham przyjął usprawiedliwienie od Boga? Bo Bóg przyszedł do niego, przemówił. On przyjął jego słowo w wierze. Zrobił krok wiary, aby wykonać to słowo. I Bóg powiedział, to jest mój sprawiedliwy. Przyjął słowo, uwierzył, więc przyjął to w wierze i zrobił krok wiary, nie wiedząc, co go czeka. Wyruszył w podróż życia. Każda obietnica zapisana w Biblii jest z Bożej łaski i ona jest dostępna w Chrystusie dla każdego, kto wierzy. Nie można sobie na nią ani zasłużyć, ani zapracować. Zwróćcie uwagę. Jest napisane obietnica, ile ich było w Nim, czyli w Chrystusie, znalazło swoje tak. A więc Bóg Ojciec wszystkie obietnice, jakie są w Biblii, włożył w Chrystusa jako nagrodę za to, co zrobił tutaj na ziemi, że poświęcił swoje życie i umarł taką śmiercią i nie uciekł z tego. To dlatego jest napisane, że te obietnice są dostępne w Chrystusie. Kiedy rodzisz się na nowo, Bóg bierze twego ducha, przyjmujesz Chrystusa, On przychodzi, stajecie się jednością. On w tobie, ty w Nim. Wielu ludzi tego nie rozumie. Powiem wam, ja spędziłem kilka lat, żeby zrozumieć, co to znaczy w Chrystusie żyć. Można się narodzić z Boga, przyjąć ten dar i z różnych powodów nigdy nie zaczerpnąć żadnej obietnicy. W latach 70. w Stanach Zjednoczonych Bóg się w suwerenny sposób poruszał pośród młodego pokolenia, panków i tak dalej. To było nazwane rewolucja Jezusowa. Bóg chrzcił Duchem Świętym młodych ludzi. To było cudowne, to było poruszenie od Boga. Ale potem tylko niewielu z nich zostało z Bogiem. Ale nawracały się tysiące. Oni dalej palili marihuanę, ćpali. Myślicie, że Bóg to tolerował? Z różnych powodów, może nie mieli właściwego objawienia czy nauczania, nie wiem. Fakt jest faktem, że niewielu z nich zostało trwając przy Bogu. Wiecie, o czym to mówi? Z jednej strony o pokorze, żebyś na darmo Bożej łaski nie przyjmował, a z drugiej strony ostrzeżenie, a więc też bojaźń Pańska. Podzielę się z wami tutaj pewnym świadectwem. Sierpień 1997 rok. 22 lata temu. I znowu, nie prosiłem się o to, nie zabiegałem o to, a więc w suwerenny sposób Bóg przyszedł. I w czasie modlitwy zobaczyłem obraz Bożego stworzenia. To tak, jakby Bóg mnie oddzielił od rzeczywistości, tej normalnej, fizycznej, i przed sobą zobaczyłem obraz. To tak, jakbym był w kinie. Trudno to określić inaczej. Widziałem obraz Bożego stworzenia i przyrody. Cudowny, cudowny obraz. Szczyty górskie, łańcuchy gór, ośnieżone szczyty. Lasy, łąki, jeziora, rzeki. Ptactwo. Piękne kolory. Niby takie same, jak my widzimy tutaj. Ale powiem wam, czym się różniły te kolory. I moje pierwsze takie wrażenie, kiedy to zobaczyłem. Kolory. One były czyste, były piękne, były żywe. Tak jakby nie były dotknięte przez grzech. To jest dziwne, prawda? One były tak czyste, piękne i żywe, tak jakby grzech ich nigdy nie dotknął. I kiedy tak patrzyłem w zachwycie na to, za sobą, zza głowy usłyszałem głos: Synu, wszystko to, co widzisz, stworzyłem dla Ciebie. I ja byłem w szoku. Powiem wam, jak się poczułem. Nie jestem godny tego. Rozpłakałem się i wizja się skończyła. Długo rozmyślałem o tym. Ja wiedziałem, że to jest Boży dar. Miesiąc później znowu na modlitwie. Znowu przyszedł obraz, bardzo podobny do poprzedniego. Zobaczyłem Bożą dłoń. Ona była tak potężna, że trudno jest to określić. Ja wiedziałem, że to jest dłoń Boga. I na tej dłoni, widzicie, jest trudno opisać duchową rzeczywistość, ale ja wiedziałem, że na tej dłoni leżą wszystkie obietnice zapisane w Biblii. I Bóg wyciągnął tą dłoń dla mnie i ja wiedziałem, że to jest Jego dar dla mnie, na wyciągniętej dłoni do wzięcia. Ja patrzyłem na te obietnice i nagle uzmysłowiłem sobie, mając świadomość, to jest dar Ojca mojego dla mnie, a ja nic z tego nie potrafię wziąć. I nawet nie wiem, dlaczego nie potrafię. I znowu się rozpłakałem i wizja się skończyła. Zacząłem rozmyślać o tym wszystkim, rozważać to. Szukać odpowiedzi w słowie, w modlitwie, w czekaniu na Boga. I zrozumiałem, że to jest z Jego łaski, że to jest do wzięcia tylko poprzez wiarę. Więc zacząłem modlić się. Wiecie, to jest tak jak dziecko. Jeśli już najgorzej jest, kiedy nie wiesz, czego nie wiesz. Ale kiedy już zaczynasz rozumieć, czego nie wiesz, to zawsze można coś z tym zrobić. Więc zacząłem modlić się o pełnię Bożej łaski. I zobaczyłem, że nic się nie zmienia. I zacząłem się zastanawiać, dlaczego. I wtedy znowu Pan do mnie przemówił i powiedział: synu, pełnia mojej łaski została objawiona w moim synu. Możesz czerpać, ile chcesz. Ja zrozumiałem, że ja się modliłem o coś, co jest moją własnością, czy jest dla mnie. To dlatego zacząłem ten temat głębiej studiować i wtedy zrozumiałem, że to jest połączone z wiarą też. To dlatego nieraz tak dużo nauczam na temat wiary. Bo chciałem zrozumieć, jak to wszystko działa. Pan wtedy powiedział: prosisz mnie, abym cię nauczył żyć pełnią mojej łaski, abym cię przemienił, abyś mógł wziąć wszystko to, co mam dla każdego mojego dziecka. I powiedział: zapamiętaj. W moim życiu, kiedy Bóg mówi do mnie: zapamiętaj, to ja wiem, że to jest coś, że to jest bardzo ważne poselstwo dla mnie, które zawsze przynosiło mi objawienie. Więc ja takie rzeczy zapisywałem sobie i zapisuję do dzisiaj. Powiedział: zapamiętaj, to jest ciągła walka o wiarę we mnie, w moje słowo, w moje obietnice, które są zapisane. Gdy twoje wnętrze będzie przepełnione moim słowem, będzie ci łatwo wierzyć i wziąć wszystko to, co jest moje. To jest tylko walka o wiarę. Potrzebowałem dłuższego czasu, żeby zrozumieć, w jaki sposób walczyć o wiarę. Pozbywać się niewiary. Bo w sercu człowieka jednocześnie może być i wiara biblijna, jakaś cząstka, i może być niewiara. Jeśli niewiary jest więcej, ona zdusi wiarę. Panie, wierzę, pomóż mojemu niedowiarstwu, powiedział ojciec, prosząc Jezusa o uzdrowienie syna. Ja wierzę, ale pomóż mojemu niedowiarstwu. Więc w jego sercu była i wiara, i niewiara. Więc żeby walczyć o wiarę, musisz się pozbyć niewiary. A skąd przychodzi niewiara? Od ducha tego świata. Słowo powinno wypełniać ciebie. Pierwszy Koryntian, 12 rozdział. Czwarty wiersz. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. Różne są dary. To słowo dary to są manifestacje łaski Boga. Lecz Duch ten sam, czyli Duch Święty w różny sposób manifestuje się. I to jest z Bożej łaski. Rzymian, 12 rozdział, mówi o darach Ducha Świętego. Od 3. Powiadam bowiem każdemu spośród was. I znowu widzicie, to jest nauczanie Pawła. Powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski. Paweł miał świadomość objawienia, które otrzymał od Pana. Miał świadomość duchowego autorytetu, który otrzymał od Pana. I mówił tak: mocą danej mi łaski, by po pierwsze Nikt nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć. Tylko człowiek pokorny, stający w prawdzie, nie będzie się wywyższał. Nie będzie o sobie mówił czegoś, kim nie jest. Pamiętam jedno zdarzenie na początku mojego chrześcijańskiego życia. Na nocnym spotkaniu wspólnoty dzieliłem się pewnym słowem. Nikt tego nie zauważył. Duch Święty przyszedł i prawie dał mi w twarz i powiedział: nie masz prawa o tym mówić, bo ty nie żyjesz. Ja otrzymałem policzek napomnienia, który pamiętam do dzisiaj. Nie masz prawa o tym mówić, bo ty nie żyjesz. By nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, by rozumiał z umiarem, stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. I potem jest napisane, jak bowiem w jednym ciele jest wiele członków i tak dalej. 6. wiersz. Mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Każdy dar jest z Bożej łaski. Jeśli dar prorokowania, niech będzie używany stosownie do wiary. Jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu. Kto naucza, w nauczaniu. Kto napomina. Wiecie, że napominanie jest darem łaski Bożej? Oczywiście w Duchu Bożym napominanie. Jeśli kto obdarowuje, to w szczerości. Jeśli ktoś jest przełożony, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, kto czyni z radością i tak dalej, i tak dalej. 1 Koryntian 7:7 mówi: wolałbym, aby wszyscy ludzie byli tacy jak ja, lecz każdy ma własny dar łaski od Boga. Jeden taki, drugi inny. Każdy ma własny dar łaski od Boga. Jeden taki, drugi inny. Ona ma dar łaski do grania. Ja takiego nie mam. Więc się za to nie będę brał. Do czego zmierzam? Potrzebujesz rozpoznać swój dar łaski, jaki masz. Nie kopiuj nikogo. To nie działa. Jeśli rozpoznajesz dar, jaki masz i zaczniesz nim służyć, będziesz w nim wzrastał. Ale każdy ma jakiś dar łaski od Boga. Nie mówię tutaj tylko o duchowych darach, tych 9 darach Ducha Świętego. Nie mówię tu tylko o tym. Są też dary służb. List do Efezjan, 4 rozdział. 11. wiersza. I On, kto? Jezus ustanowił. To słowo ustanowił oznacza dał, podarował, wyznaczył, mianował. Jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami. Zatrzymam się chwileczkę nad tym. Jezus Chrystus w suwerenny sposób powołuje takich ludzi. Żebyś nie wiem, co robił. Jeśli nie masz do tego powołania, to nigdy tym nie będziesz. Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary. Do jedności wiary. Jedności wiary. Czyli będziemy wierzyć w te same fundamentalne rzeczy. jedność wiary i poznania Syna Bożego. Poznania. To słowo poznania mówi o czymś osobistym. To nie jest sprawa intelektualna, że będziesz czytał o nim i słuchał o nim. Nie. Do poznania osobistego. I dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Do pełni Chrystusowej, inne tłumaczenie mówi, do wypełnienia Chrystusem. Co to znaczy, że Chrystus przez ludzkie naczynie będzie się manifestował? Abyśmy nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwa ludzkie, przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Coś wam powiem. Dzisiaj w internecie jest miks. Jest masa różnych książek. Ja nie mówię, że wszystko jest złe. Nie mówię tego. Ale tam jest miks. Jeśli nie masz objawienia oryginału, jeśli nie znasz oryginału, możesz zostać zwodzony albo już zwiedziony. Abyśmy będąc szczerymi w miłości wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa. Nauczanie Pawła mówiło wzrost w Chrystusa. Nie w jakieś dary, nie wiadomo co. W Chrystusa. Innymi słowy, aż Chrystus będzie się manifestował przez swój Kościół, przez swoje ciało, przez członki ciała swojego. Widzicie, Paweł został powołany w suwerenny sposób. Dzieje apostolskie 9. Czy on się spodziewał? On był narwany. Służył Bogu. Myślał, że służy Jemu. 9 rozdział. I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, olśniło go nagle światłość z nieba. Padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego. Więc jeśli krytykujesz czy osądzasz jakiegokolwiek członka ciała Chrystusa, to krytykujesz i osądzasz samego Jezusa. Prześladujesz Jego, a nie innych. Kto Ty jesteś, Panie? Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Powstań, idź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. Ananiasz, znowu, Jezus przychodzi do Ananiasza. Czy Ananiasz się spodziewał? Nie. Wiecie, co to znaczy? Suwerenne działanie Boga. Z łaski swojej wybrał Jego. Dlaczego? Bo tak chciał. Co komu do tego? I potem mówi mu, ten mąż jest moim narzędziem wybranym. Więc Jezus mówi do Ananiasza, to ja go wybrałem, aby zaniósł imię moje do pogan i królów i synów Izraela. I kiedy patrzysz na historię Pawła, możesz zobaczyć, że to było jego powołanie. Paweł często dzielił się, kiedy zaczynał kazania swoje i dzielenie, on dzielił się swoim świadectwem i mówił te słowa, które Jezus do niego powiedział, to jest 26 rozdział Dziejów Apostolskich od 16 wiersza. Powstań i stań na nogach swoich, albowiem po to ci się ukazałem, aby Cię ustanowić sługą i świadkiem. Aby Cię ustanowić. Po to zrobiłem, aby Cię ustanowić. Wiecie, jeśli ktoś ma takie spotkanie z Bogiem, to wierzcie mi, że z takiego spotkania nikt nie wychodzi taki sam. To jest niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe. Wiecie dlaczego? Bo takie spotkanie zmienia człowieka od środka. Raz na zawsze. Ja coś wiem na ten temat. Ja miałem kilka spotkań z Bogiem I za każdym razem to coś we mnie tak zmieniło. Coś zmieniło w środku, zmieniło mnie. Po to Ci się ukazałem, aby Cię ustanowić sługą i świadkiem. Czyli Jezus mówi tak, będziesz świadczył o tym, o spotkaniu ze mną. Będziesz świadkiem tego, będziesz świadczył innym. Tych rzeczy, których nie widziałeś, jak również tych, które Ci się jeszcze pokażę. Potem mówi tak, wybawię Cię. Po co to zrobię? Aby otworzyć ich oczy. Czy fizyczne oczy? Nie, duchowe oczy, oczy serca. Odwrócić od ciemności do światłości. Ciekawa rzecz. Zamknięte duchowe oczy są zamknięte przez królestwo ciemności. W jaki sposób Bóg może otworzyć duchowe oczy człowieka, kiedy słyszysz świadectwo, namaszczone słowo? Czy wszyscy wtedy, wszystkie oczy duchowe się otworzą? Nie. Bo to są oczy serca. Aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współdziału z uświęconymi. W 1 Koryntian w 15 rozdziale Paweł mówi bardzo ważne słowa. W 10 wierszu. Może od 9 zacznę. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży. Widzicie, to było piętno, które on nosił na sobie. Z jednej strony wiedział, co robił, a z drugiej strony zrozumiał tą łaskę. I mówi, nie jestem godzien. Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem. A łaska Jego okazana mi nie była daremna. Inne tłumaczenie mówi tak, nie zmarnowałem łaski, która mi została dana. Lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem. Wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Paweł resztę swego życia poświęcił na głoszenie Chrystusa i Ewangelii. Daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem. I mówi tak, właściwie to nie ja pracowałem, tylko Boża łaska, która jest ze mną. Więc widzisz, kiedy służysz Bogu pod Bożą łaską, to nie zmagasz się. To brzemię jest łatwe i przyjemne, słodkie i przyjemne wtedy. Ale Paweł miał świadomość tego suwerennego wyboru Boga. 1 Koryntian 3:10. Ważne słowa. Powoli zbliżamy się do końca. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament. I potem mówi tak, a inny na nim buduje. Czyli Bóg powołał Jezusa, Bóg powołał Pawła do zakładania fundamentów. Fundamentów wiary. A inny na nim buduje. Jezus musiał mu dać objawienie. On musiał poznać Jezusa. Bo inaczej, wiecie, nie można w intelektualny sposób założyć fundamentu wiary. Bo to życie zrada życie, a nie wiedza. On poznał oryginał. Z Bożej łaski Jezus mu się objawił, był wzięty do nieba, wrócił, widział oryginał, a na ziemi widział rzeczywistość. I dlatego mógł zakurzyć fundament i powiedział, inny na nim buduje. I zwrócił się uwagę. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże. Do czego zmierzam? Nie wszyscy są powołani do zakładania fundamentów. Pamiętam jednego pastora, jak Graham Cook był. On w swoim nauczaniu powiedział taką rzecz. Kościół nigdy nie może być założony na fundamencie ani nauczycieli, ani pasterzy, ani ewangelistów. Oni nie mają mandatu od Jezusa na to. Czyli nie będą mieli Bożej łaski do tego. Tylko na fundamencie apostołów i proroków. A tych suwerennie Jezus wybiera. To był człowiek, który poszedł do biblijnego seminarium, skończył szkołę teologiczną i myślał, no to teraz zostanę pastorem. To dlatego Kościół wygląda, jak wygląda często. Paweł też pisał, ja wierzę, że to jest, że on napisał list do Hebrajczyków 10:29. Może zaczniemy od 26. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, to powinno być dobrowolnie. Nie ma już dla nas ofiary za grzechy. Jeśli poznawszy prawdę, dalej żyję w grzechu, nie zważam, bo mówię, a jest łaska, więc jest przyzwolenie. Nie. Łaska nie daje przyzwolenia do życia w grzechu. Łaska daje moc samego Boga do wyjścia z grzechu. Nie ma już ofiary za grzechy, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. I tutaj Paweł mówi do Żydów, przypominam, kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia. Czyli przypomniał im, jakie było prawo. I potem mówi tak, o ileż stroższej kary, nieźle, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał. Wiecie, co to znaczy? Że można to zrobić. Zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony, czyli można to zrobić. Wiecie, że przymierze, w ogóle to jest Boży wymysł, a nie ludzki, przymierze w oczach Boga jest czymś bardzo, bardzo, bardzo ważnym. Na temat samego przymierza mógłbym konferencję zrobić. Ale pokażę jeden przykład. Jeśli w małżeństwie jedna strona łamie przymierze, cierpią wszyscy. To często przynosi zniszczenie. A najgorzej cierpią na tym dzieci. I znieważył ducha łaski. To jest poważne ostrzeżenie. To dlatego Paweł pisze w liście do Filipian, do Kościoła. Mówi tak. drugi rozdział, 12 wiersz. Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, byliście posłuszni. I mówi tak, z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Czyli ostrzega ich. Z bojaźnią i zadrżeniem. Inne tłumaczenie mówi tak. Zabiegajcie o własne zbawienie ze czcią i bojaźnią lub z drżeniem. Czyńcie użytek ze swojego zbawienia w poczuciu czci i odpowiedzialności wobec Pana. Pracujcie nad zbawieniem swym z lękiem i z trwogą. Na koniec podzielę się z wami czymś osobistym. Nie mogę nie świadczyć o tym, co otrzymałam od Pana. O tym, co Boża łaska uczyniła w moim życiu. Nie będę mówić całej historii nawrócenia, bo mi nie o to chodzi. Ale chcę wam powiedzieć. Ja tak naprawdę nie szukałem Boga. Poszedłem na jedno spotkanie z ciekawości. Ale Bóg wykorzystał to. Skonfrontował moje życie. Tak silnie. Bo kiedy przyszedł do pokoju w swojej świętości, zobaczyłem film ze swego życia. Do dziecinnych lat. Czy wszyscy mają takie doświadczenia? Nie. To znaczy, że ci, którzy nie mają, są gorsi? Nie. On suwerennie to zrobił dla mnie. Bo wiedział, że tego będę potrzebował. Bo zrozumiałem, że jestem zgubionym grzesznikiem, który idzie prosto do piekła. W maju 93 roku, 26 lat, Pan przemówił do mnie i powiedział tak, poślę cię do tych miejsc, gdzie tego żywego kościoła nie ma i tam założysz fundament. Wtedy będę się objawiał w twojej posłudze. I pamiętam, że to słowo powiedział mi na spotkaniu wspólnoty, w której byłem jednym z liderów. Kiedy widziałem, że cała wspólnota uwielbiała Jezusa. To dlatego Bóg przychodził. Bo wspólnota w jedności uwielbiała Jezusa. Dlatego On przychodził i się manifestował. Tydzień później w gronie kilku, chyba około nas 10 osób, bo dzisiaj nie pamiętam, zdobyliśmy taką ulotkę, że w Budapeszcie jest konferencja o Bożym namaszczeniu. Byliśmy tak głodni Boga, że wynajęliśmy busa, zapłaciliśmy kierowcy, żeby tam nocował kilka dni hotel mu. Śmiać mi się chce dzisiaj, dlatego żeby było taniej. On brał takie plastikowe duże baniaki i tam ropę wlał, żeby nie kupować za granicą, żeby było taniej. Dzisiaj to jest po prostu nie do przyjęcia, ale tyle lat temu. Więc jechaliśmy takim rozklekotanym busikiem. Ja się spodziewałam, co tam będzie, czy tam co się otrzyma. Można by powiedzieć i tak, i nie. Fascynowała mnie jedna rzecz. Byliśmy głodni Boga i głodni namaszczenia jeszcze większego. Pod koniec tej konferencji, z której nic nie pamiętam, prawie nic, pamiętam jedno spotkanie. Był młody pastor, Nie pamiętam, czy on był ze Stanów, czy z Anglii. Wtedy myślę, że miał tak pomiędzy 30 a 35 lat. Silnie obdarowany proroczo. Dzielił się też swoim świadectwem. I też mówił o takim śnie, jak Bóg go uczył wiary. I powiedział, że będzie się modlił, żeby Bóg w suwerenny sposób dał poznać, będzie uwalniał do służby, pięciorakiej służby. I zaczął od nauczycieli, nic nie pamiętam, od pasterzy nic nie pamiętam, od ewangelistów nic nie pamiętam. I kiedy mówi o tym, zawsze mówi, jaki znak będzie towarzyszył, jaki Duch Święty da znak tej osobie, żeby ona wiedziała, że właśnie Bóg ją do tego powołuje. Kiedy powiedział o służbie proroka, natychmiast otrzymałem ten znak. Ale on nie był jakiś taki bardzo mocno spektakularny. Ale wiedziałem, że otrzymałem, to było bardzo rozpoznawalne. Kiedy powiedział o służbie apostolskiej, myśmy siedzieli w tej dużej sali prawie przy samym końcu, bo za nami była osoba, która nam tłumaczyła, bo to było z angielskiego, ktoś tam tłumaczył na węgierski i też osoba nam tłumaczyła na polski. Więc siedzieliśmy bardzo daleko od sceny. I pamiętam, powiedział, że będzie się modlił o to. On nie mówił wtedy o znaku, ale wyciągnął rękę i zaczął się modlić. Pierwszy raz w życiu, do tej pory jedyny, kiedy Boża moc uderzyła mnie, że upadłem na krzesło, na kolana. Moja żona, która siedziała po mojej lewej stronie, otrzymała, ja otrzymałem wizję, zaraz powiem jaką. Żona otrzymała wizję. Człowiek, który siedział po mojej prawej stronie, rzuciło go pod krzesła i nie mógł się ruszyć. To była jedna z najwyraźniejszych wizji, jaką otrzymałem. Zobaczyłem drogę. I to znowu, to tak jakby Bóg mnie wyłączył od wszystkiego i nagle widzisz film przed sobą w kolorach, panorama. Nic innego, tylko jakby ta rzeczywistość. Świetlista droga, szerokości, gdzie mogło dwie osoby tak normalnie mogło iść, trzecia tak na siłę. Ta droga szła lekko pod górę i ona była w świetle. I ta, jak szła tak lekko pod górę, to tam było coraz większe światło i tam nawet już nie było widać. I szedł korowód ludzi tańczących w takim pląsaniu i uwielbieniu Jezusa. Szczęśliwych, uśmiechniętych. Po obu stronach przy tej drodze stały tłumy ludzi z jednej strony i z drugą. Można by było powiedzieć, że ta droga była jakby w takim kloszu przezroczystym, że ci ludzie byli oświetleni przez część tej drogi i im dalej było, tym większa ciemność była. I potem Pan mi pokazał zbliżenie. Wiecie, jak jest zoom taki, w ogóle zbliżasz. Pierwszy raz w życiu zobaczyłem wieczną śmierć na twarzy ludzi. To było przerażające. Wiecie dlaczego? Bo ja wiedziałem, że oni już nigdy nie będą mogli pójść tą drogą. Wieczna śmierć to jest wieczne oddalenie od Boga. I potem zobaczyłem, że jeszcze niektórych tych ludzi będzie można wyrwać stamtąd. Ale tam były tłumy. Nie mogłem się pozbierać pod tym. Pamiętam, że to mnie tak złamało, że zacząłem łkać i płakać. Moja żona myślała, że coś mi się stało. Potem ona, ja jej powiedziałam, co widziałam. I ona się potem podzieliła, co Bóg jej pokazał. Widzicie, dzisiaj mam świadomość, że to był ten moment powołania do służby. Ja się nie prosiłem o to. To był suwerenny wybór Boga. Dar Jego łaski dla mojego życia. Potem odkryłem, że w Księdze Izajasza w 35 rozdziale jest opisana ta wizja. Od 8 wiersza. I będzie tam droga bita, nazwana drogą świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty. Będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. Nawet głupi na niej nie zbłądzi. Lecz pójdą nią wybawieni i wrócą odkupieni przez Pana i pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie jej głowę. Dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną. Budował mi często najpierw doświadczenie, potem pokazywał mi to w Słowie. Rok później mieliśmy konferencję tutaj we Wrocławiu. Pewien Boży mąż, który w ogóle mnie nie znał, pierwszy raz mnie widział na oczy, był jednym z członków zespołu tej konferencji, między innymi powiedział do mnie takie słowa. Chcę ci powiedzieć, że ja zbuduję mój kościół, mój syn jest kamieniem węgielnym, a ty masz budować na tym fundamencie. Powołałem cię na układacza fundamentów. Doprowadziłem cię do tego miejsca, abyś układał fundamenty wielu kościołów. Potem mówi też o powołaniu proroczym, ale to przede wszystkim o tym powiedział. 2 lata, 1,5 roku później Graham Cook, który był w Polsce, był tutaj we Wrocławiu, któregośmy zaprosili, to publicznie prorokował o takim namaszczeniu apostolskim. Namaszczeniu do ojcostwa duchowego, namaszczeniu do nauczania Bożego Słowa, namaszczeniu do poruszania się w rzeczach duchowych oraz namaszczeniu dla młodych ludzi, namaszczeniu do budowania kościołów. Osiem miesięcy później Pan sam mówił do mnie, żebym odbudowywał Jego dom na ziemi. Potem 4 lata później powiedział do mnie, to było słowo dotyczące Jego łaski. Ja objawię moją łaskę i moją moc dla tych, którzy staną w prawdzie przed moim obliczem. Moc mojej łaski objawi się tylko dla tych, którzy są słabi i pokorni, którzy przyjdą do mnie, stając w prawdzie i w swojej niemocy. Przyjdę do tych, którzy słyszą mój głos i przyjdą do mnie z otwartym sercem. Wiecie, ja mam świadomość dzisiaj tego, że Bóg w suwerenny sposób przez swoją łaskę powołał mnie do służby i sprawił, że dzisiaj jestem tym, kim jestem. Oczywiście z łaską trzeba współpracować, co do tego nie mam wątpliwości, ale wybór to było suwerenne od Boga. Więc to, kim dzisiaj jestem, to, co robię, to wszystko jest z Bożej łaski, z którą staram się współpracować 36 lat już. Wiem, że On powołał mnie do zakładania fundamentów wiary, do fundamentów Kościoła, do karmienia Bożego ludu Słowem. To dlatego dał mi takie zamiłowanie do Słowa. To dlatego tyle objawił mi ze Słowa. To dlatego dał mi takie prorocze namaszczenie dotyczące Kościoła, czasów, w których żyjemy, czasów, które są przed nami. Wiecie, to jest dlatego robię to, co robię, ponieważ On to włożył we mnie. Ja nie potrafię inaczej żyć. Wszystko to wiem, że jest z Jego łaski, którą ciągle przyjmuję poprzez wiarę i której staram się nie zmarnować w swoim życiu. Wiem, że powołał mnie do wyposażania uczniów Chrystusa. Wiem, że moim powołaniem jest odbudowa Jego domu na ziemi, czyli Kościoła. Pamiętam, że kiedy o tym do mnie mówił przez 3 dni i 3 noce, to mnie przerosło. I powiedziałam Panu tak, Panie, ja Ci mówię tak, ale ja nawet nie wiem, od czego zacząć. Więc będziesz musiał mnie w tym poprowadzić. Wiem, że powołał mnie do przygotowania oblubienicy dla Jego Syna Jezusa. Takiej oblubienicy, która jest uświęcona i oczyszczona w kąpieli przez Słowo Boże. Oblubienicy, która będzie pełna Jego chwały, bez zmazy, skazy, będzie święta i niepokalana. Oblubienicy ubranej w bisior. To są te sprawiedliwe uczynki świętych, kochający Jezusa Chrystusa. Oblubienica, Kościół, Pan i tak zna serce każdej i wie, kto do Niego należy, a kto nie. Oblubienica, ona kocha swojego Pana. A miłość się poświęca. Miłość nie mówi tylko daj, zrób. Miłość się poświęca dla oblubieńca. Zadam Ci pytanie. Czy On dzisiaj mówił do Twojego serca? Jeżeli tak, to co Ci powiedział? I co z tym zrobisz? Co zrobisz z tym dzisiaj? Co zrobisz z tym jutro? Co zrobisz z tym za miesiąc, za rok? Może to jest taki czas dla Ciebie, aby zweryfikować swoje życie, a może nawet swoją teologię. Może to jest taki czas dla Ciebie, żeby zrozumieć ten dar cudownej łaski Bożej, aby przyjąć ten dar dla swego życia. Nie tylko dar zbawienia, ale dar Jego łaski, aby nim służyć Jezusowi, Jego oblubienicy i tym, którzy Go jeszcze nie znają. Będziemy się modlić. Ojcze, niech Twój Święty Duch, Duch Twojej łaski, Ojcze, przyjdzie teraz do każdego otwartego, pokornego i uniżonego serca. Panie, Ty dzisiaj widzisz każde serce tutaj. Panie, też modlę się za te serce, które kiedyś będą słuchać tego. Niech przyjdzie z objawieniem prosto z Twojego serca. Niech przyjdzie z Twoją mocą i pomoże pokonać każdą słabość i każdą niemoc. Niech przyjdzie z Twoją mocą dla tych, którzy też służą Tobie, którzy pragną żyć w Twojej woli, pragną wypełnić Twoją wolę na tej ziemi. Ojcze, o to Cię prosimy tutaj. W cudownym imieniu Twego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ojcze, i dziękujemy Ci za każdy objaw Twojej łaski dla nas. Panie, dziękuję Ci za to, że nas wysłuchałeś i Twoja odpowiedź już wyszła z Twojego serca dla nas. Panie, powierzamy się Tobie. Duchu Święty, Duchu łaski. Panie, działaj w nas i przez nas. W imieniu Jezusa. Amen. Niech Was Bóg błogosławi.